rodziców.
Audycja dla małżonków i rodziców.
W naszym studiu dzisiaj witamy Jego Ekscelencję księdza biskupa Pawła Sochę, biskupa pomocniczego diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Szczęść Boże, księże biskupie.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo za dobre słowo.
Są z nami również gospodarze wtorkowych wieczorów, państwo Polakiewiczowie. Witamy również, cieszymy się.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy radośnie naszych słuchaczy, tym bardziej, że dzisiejszy temat brzmi...
Czy dajemy Bogu szansę w naszym małżeństwie? Tak. Ja pragnę dodać jeszcze, że ksiądz biskup jest przewodniczącym diecezjalnej komisji do spraw rodziny i małżeństwa. I dlatego poprosiliśmy właśnie do tego tematu.
I tak to zwykle bywa, że nawet w odpowiedzialnych, bardzo odpowiedzialnych małżeństwach, gdzie jest troska o siebie nawzajem, o różne dziedziny życia, często dziedzina wiary traktowana jest no po prostu tak tradycyjnie. No modlitwa no niby jest, no do kościoła się chodzi, z sakramentów się korzysta, ale brak jakiegoś takiego pogłębienia, żeby zawierzyć Bogu, że On również coś w naszym małżeństwie może mieć i chce mieć do powiedzenia i chce nam pomóc. Chce, żebyśmy żyli jak najlepiej, szczęśliwie już tutaj, teraz, żebyśmy mieli życie i mieli je w obfitości. No a nasze problemy nas przygniatają, jesteśmy smutni, a o Panu Bogu no, zapominamy. Dlatego, jak to się mówi, trzeba dać Bogu szansę i zawierzyć Mu, bo przecież to jest osoba realnie istniejąca, która powołała nas do istnienia, by nas kochać. Ale już o tym powie ksiądz biskup, Jego Ekscelencja ksiądz biskup Paweł Socha. Prosimy bardzo.
Bardzo serdecznie pozdrawiam drogich i kochanych radiosłuchaczy, a szczególnie moich księży biskupów, księdza biskupa Stefana Regmunta, księdza biskupa Adama Dyczkowskiego wraz z duchowieństwem, rodzinami zakonnymi i wiernymi diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Chciałbym, abyśmy się najpierw zwrócili do Ducha Świętego z prośbą o światło mądrości Bożej. Spraw, by to, co przez ten czas będzie mówione, było Twoje, tylko Twoje. Posługuj się nami dla chwały Boga i dla dobra naszych sióstr i braci, szczególnie naszych drogich, kochanych małżonków. Czy dajemy Bogu szansę w naszym małżeństwie? Dlaczego takie pytanie? Dlatego, że coraz częściej w naszych małżeństwach pokłada się całą nadzieję w sobie samym, w technice, w sukcesach, w dobrach materialnych, jednym słowem w możliwości osiągnięcia szczęścia na tej ziemi bez Boga. I to czynią także ludzie wierzący, przynajmniej uważający się za wierzących. Ludzie żyjący w sakramentalnych małżeństwach. Wyobrażają sobie ludzie, że szczęście jest to coś innego niż prawdziwe szczęście. Wszystko, co cenne, bywa dzisiaj podrabiane. Imitacje szlachetnych kamieni, biżuterii. I szczęście też jest podrabiane. Ludzie nieszczęśliwi wierzą, że będą szczęśliwi, gdy tylko zdobędą lepszą pracę, kupią nowy samochód, wybudują willę, gdy osiągną status społeczny wyższy. Natomiast człowiek prawdziwie szczęśliwy jest wolny i nie daje się uwieść tym i innym iluzjom. Wie, że jest szczęśliwy dlatego i tylko dlatego, że kocha. Tego, kto kocha, cieszy wszystko. I zdrowie, i przyjaciel, i praca, awans zawodowy, piosenka nucona w serca. Ludzie szczęśliwi mają jedną wspólną cechę – kochają. Ci, którzy są nieszczęśliwi, również mają jedną wspólną cechę. Nie chcą lub nie umieją kochać. Na pytanie, skąd się u tych ludzi bierze radość i szczęście, u tych, którzy naprawdę są szczęśliwi, najczęściej nie umieją odpowiedzieć. Powiedzą, taka jestem, taki jestem. Gdy się im bliżej przypatrzymy, to przekonujemy się, że są to ludzie zakochani w Bogu. Że prawdziwym źródłem ich szczęścia jest spotkanie Boga i przeżywanie stałej obecności Boga z nimi. Rozpoznali źródło miłości nieskończonej i pozostają wierni temu źródłu. Jan Paweł II napisał w encyklice Odkupiciel Człowieka: człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie pozbawione jest sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością. Charakterystyczne słowo miłość pisane dużą literą, a to oznacza Bóg jest miłością. Święty Jan Ewangelista bowiem mówi w pierwszym liście: Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim. Jest to miłość objawiona, konkretna, mocno odczuwalna, która mówi szczególnie małżonkom: człowiek nie może żyć bez Boga. Bez Niego nie ma przyszłości. Każda miłość ludzka, w tym miłość małżeńska, rodzicielska, wypełnia się i realizuje dzięki miłości Boga, dzięki miłości pochodzącej z Boga. Sakrament małżeństwa stwarza szczególną szansę Bogu, a właściwie Bóg stwarza szansę małżonkom, bo On jest darem przez sakramentalny związek. Małżonkowie wchodzą przez sakrament małżeństwa w rzeczywistość boską i przez swoją jedność nazwaną komunią osób wtapiają się w jedność Trójcy Przenajświętszej. Są obrazem Trójcy Przenajświętszej. Jedność trzech osób bożskich to wprawdzie niezgłębiona tajemnica, ale właśnie przez małżeństwo staje się nam bardziej zrozumiała i dostępna. Istotą jedności osób boskich jest miłość. Podobnie jak istotą małżeństwa i jedności małżeńskiej, komunii małżeńskiej jest miłość. Małżonkowie dzięki sakramentowi małżeństwa, dzięki miłości, jaką sobie ślubowali, stają się jednością i ciągle muszą się nią stawać. I tym się różnią małżonkowie od Trójcy Świętej, pod względem miłości oczywiście, że Trójca Święta od początku jest pełnią miłości boskiej i pełną jednością, doskonałą jednością. Natomiast małżonkowie muszą do tej pełnej miłości przebóstwionej ciągle dorastać, karmiąc się Bogiem. I tu jest właśnie Bóg niezbędny. Staje się to możliwe dzięki nieograniczonemu dostępowi do Boga, do miłości Bożej. Mąż i żona, modląc się razem, korzystając systematycznie z pokarmu Słowa Bożego i Eucharystii, oczyszczając się w sakramencie pokuty, ustawicznie mają szansę przetwarzać, przebóstwiać, upodabniać się coraz bardziej do Trójcy Świętej. Jak do tego dochodzić? Sens dzisiejszych rozmów niedokończonych o potrzebie obecności Boga w małżeństwie może oddać następujące wydarzenie. Jeden z młodych ludzi miał przechodzić poważną operację oczu, która groziła całkowitą utratą wzroku. Opowiadał, jak przed dzień operacji jego matka modliła się i modliła i modliła. Wtedy on mówi do niej: nie wiem, po co się tak modlisz. Wiesz przecież, że podobieństwo, iż odzyskam wzrok, jest minimalne. Usłyszał wtedy pełen wzruszenia głos matki: dziecko, nie modlę się tylko o to, żebyś widział lepiej, ale przede wszystkim, abyś widział głębiej. Nie chodzi więc o to, by łatwiej się żyło w małżeństwie, by było wygodniejsze mieszkanie, czas i pieniądze na spędzenie urlopu w atrakcyjnych zagranicznych kurortach, by wycisnąć z życia małżeńskiego jak najwięcej zadowolenia i doznań, szczególnie cielesnych, ale by miłość małżeńska nabrała głębi, pełnego sensu. Największe zaślepienie polega często na tym, że dusza jest zaślepiona, że nie umiemy patrzeć, nie umiemy widzieć. Tak to przeżywa swoje małżeństwo wielu młodych, a nawet starszych małżonków. Co robić? Oto wypowiedź małżonków, którzy po przeżyciu zagrożenia małżeństwa dali szansę Bogu, biorąc udział w weekendowych spotkaniach małżeńskich. Tak piszą o sobie: przed tym weekendem myślałam bardzo poważnie o rozwodzie, bo w codziennym zabieganiu zapomnieliśmy o sobie. Myślałam już, że mąż w ogóle mnie nie kocha, a on po prostu nie umiał tego okazać, tak jak ja bym tego oczekiwała. Na spotkania małżeńskie jechałam tylko po to, by spróbować uratować nasz związek z myślą o naszej córce. Teraz wiem, że był to czas niezmiernie wielkiej łaski dla nas. Czas, który mogliśmy poświęcić tylko sobie. Nasze dziecko po tych rekolekcjach dostało zupełnie nowych rodziców. Weekend nie był tylko czasem dla nas. To czas pojednania z Bogiem. Oddaliliśmy się bowiem od Niego i nie umieliśmy sami do Niego powrócić. Sakrament małżeństwa był dla nas czymś wielkim, ale Jego dar zagubiliśmy. Teraz mogliśmy to odnaleźć. Trzeba więc odnajdywać utracony skarb. Jest to tak zwane budowanie na skalę. Budowanie komunii małżeńskiej to nie tylko umiejętność zrozumienia drugiego. Wierzący w Boga wiedzą z doświadczenia, że trudne dzieło budowy komunii małżeńskiej należy podejmować z mocą i miłością Bożą. Te dary zostały małżonkom zapewnione w sakramencie małżeństwa. Każde sakramentalne małżeństwo ma zapewnioną moc Boga do pokonywania trudności i miłość Bożą do budowania komunii małżonków i komunii rodziców i dzieci, czyli rodziny. Znany publicysta i badacz życia małżeńskiego, sam małżonek i ojciec dzieci, Jacek Pulikowski, pisze: nie znam małżeństwa, które by obficie korzystało z łask sakramentalnych i rozpadło się. Co nie znaczy, że takie małżeństwa nie przeżywają trudności, pisze dalej. Zresztą sprawa jest jednoznacznie opisana w Piśmie Świętym. Myślę o domu na skalę. Co prawda uderzą w niego wichry i nawałnice, ale się ostoi, bo na skalę jest zbudowany. W innym miejscu czytamy, że skałą jest Chrystus. Myślę, że niczego nie trzeba tu dodawać. Koniec cytatu. Jak ta miłość małżeńska ma wyglądać i jak powinna wyglądać, znowu posłużę się tutaj świadectwem Bożeny lat 44, która po życiu religijnym, tradycyjnym bardzo, jak opisuje, zaczęła uczęszczać na te katechezy dla dorosłych, już mając 4 dzieci. Namówiona zresztą przez koleżankę i kolegę męża, włączyła się właśnie w katechezy dla dorosłych. Prawdopodobnie chodzi tutaj, chociaż tego nie pisze, o katechezy dla neokatechumenatu. Oto owoc, jak pisze. Kościół nauczył mnie tego, że głową w małżeństwie jest mąż, a istotą małżeńskiej miłości jest jedność męża i żony, budowana każdego dnia we wzajemnym przebaczaniu sobie. Słowo Boga pomogło mi otworzyć się na życie i modlić się o kolejnych 4 dzieci. Miała już 4. Słowo Boga, zaznaczam, czyli Bóg, pomogło mi otworzyć się na życie i modlić się o kolejnych 4 dzieci. I urodziłam je. Wiem, że życie tej drugiej czwórki to szczególna Boża łaska dla mnie, bo byłam wtedy słabego zdrowia. Dzięki temu jednak w szczególny sposób mogłam doświadczyć Pana Boga w swoim życiu, jako Ojca i Stwórcę, dawcę życia i miłości. To jednak również duży trud, bo zatroskanie męża o utrzymanie tak licznej rodziny. To także i choroby, i kryzysy. Dalej potem pisze, bo to jest opis na 2 szpalty, ta relacja bardzo szeroka i bardzo ciekawa, można naprawdę przeżywać tę radość z tą Panią Bożeną, nieprawdopodobną radość właśnie życia małżeńskiego w takich warunkach. Pisze o takich rodzinach, wbrew temu, co pisze się o takich rodzinach, że nie można utrzymać tak licznej rodziny, Pani Bożena pisze. Co prawda nieraz borykamy się z problemami finansowymi i różnego rodzaju niedostatkami. Jednak wszystko to w poczuciu, że opatrzność Boża czuwa ciągle nad nami. W sposób szczególny przez wspólnotę, w której jesteśmy, ale również za pośrednictwem bliższych i dalszych i przez rodzinę. I nawet te niedostatki są dobre, bo nasze życie staje się dzięki temu proste. Uczą mnie one zaufania Panu Bogu w każdych okolicznościach i dziękowania Mu również za doświadczane trudności. Ale pod koniec daje bardzo ciekawą uwagę. Gdzie jest źródło mocy do wychowywania 8 dzieci i takiego cudownego klimatu i szczęścia, o którym sama zresztą pisze w niektórych odcinkach tej relacji. Pisze tak: w ciągu tygodnia spotykamy się raz lub 2 razy w naszej kościelnej wspólnocie i tam, modląc się, otrzymujemy siły do niesienia naszych krzyży, czyli do miłości Chrystusowej. Ja bym podsumował tę relację Pani Bożeny może słowami księdza Jana Twardowskiego. Wszystko jest wtedy, kiedy nic dla siebie. Kiedy człowiek się wyzbędzie własnego egoizmu, kiedy ta miłość z Boga pochodząca jest tak jak w Chrystusie, był totalnie oddany Ojcu i ludziom. I właśnie człowiek zakochany w Chrystusie, małżeństwo, które, dla którego Chrystus jest rzeczywiście w centrum i Eucharystia i modlitwa, naprawdę takiej miłości się uczą i taką miłością żyją. Jest ona cudownie owocująca, bo Bóg jest realnie obecny w tym małżeństwie. Dziękuję za uwagę.
Dziękujemy bardzo. Naszym gościem, przypominam, jest Jego Ekscelencja ksiądz biskup Paweł Socha. Tutaj przytoczył ksiądz biskup przykład Pani Bożeny. Prawdopodobnie ze wspólnoty neokatechumenalnej, ale jest wiele innych wspólnot, które również tworzą środowisko wzrostu, tego Bożego wzrostu dla małżonków. To niekoniecznie musi być akurat neokatechumenat.
Tak przypuszczam, bo dwa razy w tygodniu to się spotykają tylko przeważnie. Tak, w środy i w soboty się spotyka neokatechumenat, więc ja po tym wnioskuję, bo ona nie pisze o tym, do jakiej wspólnoty należy. Ale z tego bym wnioskuję.
Ale to środowisko wzrostu jest ważne, bo świat jest w Bogu wrogi. I trudno samemu się ostać, samemu jednemu małżeństwu, prawda?
To prawda, bo jest w świecie jest mentalność, znaczy egoistyczna, egocentryczna, ja i tylko ja. I wtedy rzeczywiście, jeżeli dwa egoizmy się spotkają w małżeństwie, to bardzo trudno żyć. Jest prawie niemożliwe. Tylko Bóg potrafi pokonać egoizm ludzki i pychę ludzką. A bez Boga sobie z tym nie poradzimy.
I wtedy nie potrzeba w małżeństwie trwać, czy wytrwać przez 5, 10, czy 15 lat, czy więcej, tylko kolejne lata
tylko
z radością
się rozwijać.
No właśnie. No ale to trzeba po prostu w jakiś sposób zaufać Bogu. Nie polegać to, co ksiądz biskup mówił na początku, tylko na własnych siłach. Bo nasze chęci są, ale możliwości są małe. A Bóg ma nieograniczone.
Właśnie, Bóg jest w swojej miłości nieskończony i nigdy nie będziemy mogli tego robić w taki sposób, jak Bóg to czyni w Trójcy Świętej. I stąd mówiąc do nas, bądźcie doskonali, jak Ojciec Wasz Niebieski doskonały jest, dał nam szansę rozwoju na nieskończoną miarę. I stąd człowiek, który żyje Bogiem, nigdy się nie starzeje. W sensie takim duchowym. Święty Paweł mówi, chociaż niszczeje w nas człowiek zewnętrzny, ten, który wewnątrz jest, odnawia się z dniem każdym, czyli odmładza się i rozwija się. To jest cudowna rzecz. I stąd ludzie w małżeństwie, tak podobnie ja to mam relację też do kapłaństwa. Jest to samo w kapłaństwie. Można być bardzo zmęczonym w kapłaństwie, jak się nie liczy na Boga. Natomiast jak się całą nadzieję pokłada w Bogu i zawierza się Mu całkowicie wszystko, czym jestem i co robię, wtedy ciągle człowiek odzyskuje siły, nie tylko odzyskuje, ma ich coraz więcej. I to bez względu na wiek.
Tak, ale jeżeli mamy przyjaciół i z tymi przyjaciółmi jesteśmy blisko, odwiedzamy się, rozmawiamy, mogą nam oni pomagać. Natomiast Pana Boga, którego nie widać, nie możemy dotknąć bezpośrednio, nie możemy bezpośrednio usłyszeć Jego głosu, jest o wiele trudniej mobilizować się nam, by codziennie z Nim rozmawiać w modlitwie, by słuchać Jego słowa w rozważaniu Pisma Świętego. I to są takie rzeczy, znaczy te kroki, bez których tego kontaktu z Bogiem nie będzie. Teraz codzienna mobilizacja do tego wymaga jakiegoś trudu i nie jest łatwa. Choćby już to szereg lat się kontynuowało, to jednak lenistwo bierze górę, czy potrzeby życia codziennego przytłaczają. I dlatego, jeżeli jesteśmy we wspólnocie takiej czy innej, gdzie inni również mają te same trudności, pomagamy sobie przekraczać siebie w wypełnianiu tego, co do dzieci Bożych należy. No po prostu, jak można do Ojca się nie garnąć, do Ojca się nie uśmiechnąć, Ojcu nie podziękować, prawda?
Jest to faktyczna rzeczywistość wiary. Wiara polega na tym, właściwie jest łaską, jest darem uświadomienia sobie, że Bóg jest rzeczywiście tak bliski, tak kochający, że ja sobie po prostu, z faktu, że On mnie tak kocha, ja powinienem być niezmiernie szczęśliwy. I stąd trudno sobie wyobrazić chrześcijanina prawdziwie wierzącego i, jak to się mówi, wlokącego się jak jakiś, prawda, smutny człowiek. To jest zaprzeczeniem, dlatego że skoro On jest wszechmocny, On jest święty, On zwycięzcą szatana, to to dlaczego ja mam być smutny, skoro on to wszystko mi dał, te swoje siły i moce, także mnie przez chrzest i przez sakramenty święte. To jest po prostu coś zaprzeczeniem wszystkiego. Ale może oddajmy jeszcze
głos słuchaczom,
bo to wtedy...
Prosimy o mikrofon, tak? Dziękuję.
Drodzy radiosłuchacze, prosimy o włączenie się i telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 056 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 056 655 23 56. Dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy 00 48 56.
Radio słuchacza, dziś w audycji dla małżonków i rodziców naszym gościem jest Jego Ekscelencja ksiądz biskup Paweł Socha, a mówimy na temat, czy dajemy Bogu szansę w naszym małżeństwie, czyli o potrzebie obecności Boga w małżeństwie.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie po panu Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
No ja tu jadę sobie samochodzikiem i tak właśnie słucham audycji.
A kogo witamy?
Zbyszek Szkoła.
Prosimy bardzo.
I mam taki problem, bo od 10 lat jestem ze swoją żoną. Ja staram się zawsze być na niedzielnej mszy świętej. Natomiast żona moja jakoś ciężko, nie mogę tutaj jakoś dojść po prostu do porozumienia z nią, aby w tą niedzielę razem ze mną tutaj do kościoła tej poszła, aby się można było pomodlić. Co w takiej sytuacji tutaj, co można zrobić? Ja mam takie to krótkie tylko pytanie. I bym po prostu prosił jakąś pomoc.
A czy w ogóle chodzi, czy tylko sama, czy w ogóle nie chodzi?
Nie, w ogóle. To jest ten problem, że mamy dziecko i to dziecko jak najbardziej chce tutaj, też za sobą biorę, ale to dziecko troszeczkę też jest tak buntowane, masz tam inne zajęcia, są lekcje do szkoły i tak dalej, także tutaj jest ten problem, nie wiem jak to rozwiązać, bo ja nie chcę, żeby to było w jakiś sposób na siłę, natomiast chcę, żeby zrozumiała, jestem bezradny.
Ja myślę, że są takie dwa sposoby. Najpierw rzeczywiście nie na siłę, a po drugie modlić się i kiedyś zaprosić na jakieś spotkanie takie wyjazdowe, może gdzieś na jakieś spotkanie na weekend, taki jak mówiliśmy sobie, prawda, żeby gdzieś pojechać i przeżyć takie wyciszenie i spotkanie, bo byłoby to bardzo potrzebne. A przede wszystkim bardzo dużo się modlić o wiarę i żywą wiarę dla swojej małżonki.
Ksiądz biskup mówi to o spotkaniach małżeńskich, o tych rekolekcjach, które ogłaszamy w każdej naszej audycji o 23.
Ale też mogą być nieraz inne takie formy w diecezjach organizowane. Czasem ogłaszane są rekolekcje dla dorosłych, prawda, dni skupienia. To też można to wykorzystać.
Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, kłania się
Szczęść Boże.
Z Zielonej Góry i Brigida, moja żona, obok telefonie słyszy.
Prosimy bardzo.
Chcemy pozdrowić naszego biskupa. Wszystkiego dobrego, może być, przy okazji. My chcielibyśmy powiedzieć, jak bardzo mocno obecność Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, odmieniło nasze życie. Byliśmy związkiem niesakramentalnym. Uświadomiliśmy to sobie po jakimś czasie, kiedy, teraz już wiem, Bóg próbował nas powoli do siebie zbliżać. I po 6 latach ustały przeszkody, mogliśmy się już pobrać w pełni, a dotknąć mocy sakramentu małżeństwa. I od tamtej pory wiemy też, jaka to jest potęga, jak kiedy zawierza się Bogu, to dzieją się tak niesamowite rzeczy. Ta miłość rodzinna, małżeńska jest wsparta wysoką transcendencją. To jest trudno wypowiedzieć słowami ludzkimi.
Szczęść Boże, pozwolę się włączyć.
Szczęść Boże.
Mi jako żona mogę tylko powiedzieć tyle, że nasze życie przed związkiem sakramentalnym, czyli właśnie w małżeństwie niesakramentalnym, to było dokładnie tak, jak ksiądz biskup powiedział. Życie właściwie głównie cielesne, rozrywkowe, nastawione na świat, na karierę, na zdobywanie różnych umiejętności. I to po prostu te lata biegły. Biegły, myśmy, ale gdzieś w głębi serca czuliśmy, że trzeba coś zmienić. I no przyszło nawrócenie, to taka metanoja, która się właściwie działa w ciągu kilku lat. I powiem teraz, że to, co żeśmy odkryli, to jest nieprawdopodobny skarb. My jesteśmy po prostu całkiem inną rodziną. My jesteśmy po prostu szczęśliwi. Chodzi o to, że nauczyliśmy się trwać cierpliwości w małżeństwie. Kiedyś to było więcej emocji, więcej przeżywania, więcej kłótni. Teraz jest to wszystko takie wyciszone, zrównoważone, mądre. My po prostu odnaleźliśmy cel, odnaleźliśmy życie. Bóg stał się po prostu stoi u nas na pierwszym miejscu. I to samo, to oddziaływuje także na naszych znajomych, bliskich, na nasze dzieci. To znaczy nigdy nie jest tak, żeby było tak całkowicie idealnie. Owszem, ciągle walczymy, wojujemy, szlifujemy się, ale jako małżeństwo sakramentalne czujemy siłę. Jak są chwile słabe, idziemy do spowiedzi, oczyszczamy się, przepraszamy się i w sakramencie komunii ponownie wracamy do tej jedności rodziny. Jest to po prostu cud, jest to wspaniałe, jesteśmy tym zachwyceni i właściwie można powiedzieć, że to nawet nie jest zakochanie, to jest pewnego rodzaju taka euforia, może to brzmi trochę dziwnie, ale lata mijają, bo właściwie nasze nawrócenie odbyło się w 92 roku, także nie można mówić, że jesteśmy tacy świeży w tym temacie, ale już trochę lat minęło i dlatego właśnie chcemy się tym podzielić, bo myślę, że najważniejsze jest to, że nastąpiła taka cudowna transformacja z życia cielesnego, zmysłowego, weszliśmy w życie, które jest życiem duchem. Uczymy się, ciągle się tego uczymy, ale wiemy, że to jest to i chcielibyśmy po prostu też innych, którzy może są w jakichś sytuacjach trudnych, właśnie w małżeństwach niesakramentalnych, próbować dążyć do tego, aby być może coś naprawić w swoim życiu. Ja oddam słuchawkę mężowi jeszcze.
Chciałbym też może na koniec podkreślić wagę życia eucharystycznego. To, co Jezus powiedział, jeśli nie będziecie mnie spożywać w krwi i ciele moim, to pomrzecie. Ja teraz to rozumiem dokładnie i widzę, gdzie rzeczywiście, tak jak święty Paweł mówił, że codziennie umiera w nas stary człowiek, a rodzi się nowy. I za pomocą Chrystusa, za pomocą Jego wsparcia, Jego miłości w Eucharystii, to się dokonuje subtelnie, delikatnie, z każdym dniem, powoli, krok po kroku, w tym szarym, wydawałoby się byle jakim, ale jednak pięknym życiu. To wszystko, co mielibyśmy powiedzieć.
Zbigniewie i Brygido, bardzo Wam dziękuję i wszyscy dziękujemy serdecznie. Ja tak chciałbym podkreślić, nie bójcie się nazywać tego zakochaniem, bo faktycznie jest to zakochanie się w Bogu i dlatego potraficie się kochać jako małżeństwo, bo tam jest właściwie szkoła miłości. Bóg jest autentyczną szkołą miłości i dziewiczej, w dziewictwie, tak jak u mnie w celibacie, bo ja to stawiam na równi, i także szkołą miłości małżeńskiej, bo jest to paralelna, chociaż nieco inny charakter ma, ale jest to ta sama miłość, która polega po prostu na miłości ofiarnej, miłości, która nie zapomina o sobie, tak jak to ksiądz ujął Twardowski. Wszystko jest wtedy, kiedy nic dla siebie. Kiedy po prostu człowiek wie, że przede wszystkim i takim jest Bóg. On jest cały dla nas. On nas tak ukochał, że całkowicie jest dla nas. I teraz jak go nie kochać, skoro on jest taki? I jak nie kochać innych, skoro rzeczywiście on mnie tego uczy? I że także to zmienia cały klimat nie tylko waszego małżeństwa, ale jak mówicie, otoczenia waszego, waszej rodziny dalszej, przyjaciół i tak dalej. Bardzo wam dziękuję za to świadectwo.
Dziękujemy.
Słuchamy Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zosia Wodek-Sadet z Zielonej Góry.
Witamy serdecznie.
Pozdrowić księdza biskupa Pawła, naszego biskupa ukochanego, zatroskanego o sprawy małżeństwa i rodziny naszej diecezji, również i państwa prowadzących, panią Elę Ileszka.
My także witamy.
Również i kapłana, który jest tam w studium. Mogę już mówić? Tak,
tak, proszę.
Tak, cały czas na antenie już.
W temacie właśnie, temat jest piękny, dziękuję w ogóle za taki temat. Czy dajemy Bogu szansę w naszym małżeństwie? Ja może zacząłbym takim właśnie cytatem z listu świętej Joanny Beretta Mola do Piotra, swojego narzeczonego jeszcze wtedy. Chciałbym uczynić cię szczęśliwym i być taka, jakiej pragniesz, czyli dobra, wyrozumiała i gotowa do poświęceń, których będzie wymagało od nas życie. Ja myślę, że prawie chyba wszyscy małżonkowie stający na ślubnym kowiercu mają takie pragnienie. Uczynić drugą osobą szczęśliwym. Ale potem zaczyna się życie, zaczynają być problemy, kłopoty i sobie często z tym nie radzimy. Z tym, żeby dać to szczęście drugiemu małżonkowi, jednocześnie być samemu szczęśliwym, bo to jest możliwe. Kiedy przychodzą właśnie kłopoty, problemy, kiedy trzeba porozmawiać, kiedy trzeba przeprosić, trzeba wykonywać swoje obowiązki rodzinne, również i zawodowe, kiedy się przychodzi do domu z jakimś swoim planem, coś chce zrobić, a to żona mówi, a proszę to sprzątnąć mi to, a mówi, może naczynia, może byś skoczył do piwnicy, a może do sklepu, a jeszcze tam coś załatwił. Jak też to zrobić bez jakichś pretensji, bez złości, ale właśnie ze świadomością, że mogę to zrobić dla żony, że mogę się uśmiechnąć, że mogę to zrobić z czułością. Nie jest to łatwe, muszę powiedzieć. A przecież nasze życie, nasza miłość, to czynienie rzeczy takich normalnych właśnie z czułością, z radością, z uśmiechem. I żeby tak, przynajmniej u mnie, żeby tak to było możliwe, to tu trzeba dać Panu Bogu tę szansę. Tak właśnie ten temat jest naszej audycji. Szansę, o którą On już w sakramencie małżeństwa, że deklaruje się ze swoją pomocą, bo mówi nam, że My właśnie mówimy po słowach przysięgi małżeńskiej, tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. Skoro mam mi dopomagać, to muszę go dopuścić do tego mojego małżeństwa, do mojego życia, do mojej rodziny. Jak go dopuścić właśnie? Jak zrobić to, żebym te moje zwykłe czynności domowe, potem zawodowe, abym mógł wykonywać z radością, z uśmiechem, z tą czułością. No więc potrzebny jest kontakt z Bogiem, bo On jest źródłem tej miłości, tej czułości, tej radości. Jeżeli jest kontakt przez modlitwę, moją osobistą modlitwę, kiedy ja zapraszam tą moją kochaną, której ślubowałem i którą, za którą też jestem odpowiedzialny, o jej życie duchowe, jej życie wieczne, do modlitwy małżeńskiej codziennej, kiedy w tej modlitwie przebaczamy sobie pocałunkiem po słowach i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, kiedy mamy szansę na spokojną rozmowę małżonków w obecności Boga w dialogu małżeńskim, kiedy wspólnie przeżywamy liturgię, Eucharystię, kiedy na tej Eucharystii mogę właśnie oddawać ten czas, który nie wiem jaki będzie. Wrócę do domu, chciałem zrobić to, tamto, mam taki plan, a tu zaskakujemy coś innego. I żebym się nie buntował, żebym nie pokazał sobie, że to mi nie odpowiada, że to mi nie pasuje. Żebym przyjmował to jako właśnie Boży plan, bo znaczy tak miało być. Pracuję nad tym od dłuższego czasu, ale właśnie chciałem zwrócić uwagę, że potrzeba jest właśnie przede wszystkim modlitwy. Potrzeba jest modlitwy. Ja w momencie, kiedy jestem zdenerwowany, coś mnie zezłościło na moją Zosię, najlepszym lekarzem jest pójście do pokoju i zatopienie się na chwilę w modlitwie. Pan Jezus przychodzi i wszystko, co złego w sercu zabiera. Tak jakby obmywa to moje serce i potem się okazuje, że to jest wszystko takie łatwe, podejść, przeprosić, prawda, coś zrobić z uśmiechem, z radością. Myślę, że to jest właśnie taka wielka szansa dla nas małżonków, właśnie dopuścić Pana Boga, Pana Jezusa miłosiernego ze wszystkimi łaskami do mnie, do mojego małżeństwa, do mojej rodziny. Jeżeli go dopuszczę takim sposobem, jakich mówię, prawda? Wyjazd na rekolekcję, przecież wspaniała przygoda miłości małżeńskiej, miłości wiary. To jest coś cudownego, co dają nam właśnie między innymi wspólnotę, który właśnie ksiądz biskup wspomniał. My jesteśmy w domowym kościele, który my jesteśmy zakochani i który jest znakomitą drogą małżeństwa do tego, by być bliżej siebie i bliżej Pana Boga jednocześnie. Także polecam właśnie modlitwę, kontakt z Chrystusem, szczególnie w tych trudnych sprawach i w tym, żeby robić te codzienne rzeczy właśnie z radością, z uśmiechem. Wtedy ja jestem szczęśliwy i również szczęśliwi są ci, wobec których staję, dla których to robię, bo nie mogę być w centrum, a mam być właśnie dla drugiego człowieka, dla żony, dla dzieci. Wtedy to jest takie cudowne i wtedy można być szczęśliwym małżonkiem, szczęśliwym małżeństwem i wtedy jakby nie widzi się tych krzyży, które inni być może widzą, że o jak ty to przeżywasz, taką trudnością. No ja nie czuję tego, jest tak fajnie, dobrze, wspaniale. Bóg jest z nami i to jest najważniejsze, myślę, w małżeństwie. Halo, to chciałbym tyle powiedzieć. Chyba przejdę na odbiór.
Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję panu Władysławowi za głos, za wypowiedź i wyjaśnienie pewne, które nam dał, a szczególnie dziękuję za to postawienie Boga na pierwszym miejscu. To jest najważniejsze.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Więc dzwonię, Joanna Zrawicza.
Prosimy bardzo.
I chciałam złożyć świadectwo.
Prosimy bardzo.
Dzisiaj wróciłam z mężem z mszy świętej z podziękowaniem za 55. rocznicę pożycia małżeńskiego. Z prośbą o dalsze łaski i błogosławieństwo dla licznej rodziny. Mamy 5 dzieci. Wszystkim nieźle się powodzi, wykształcone są. I chciałam Panu Bogu właśnie dzisiaj podziękować za tyle łask, że wszystkie są w sakramentalnych związkach. Były kłopoty, były, ale wszystko przezwyciężyliśmy. Dlatego, że właśnie staram się jak najbliżej Boga być. Za wszystko dziękować przez wszystkie lata. Po prostu 25-lecie tak też uczciłam rodzinnie, z starałem się wszystkich gromadzić i msza święta i dziękować Bogu. Potem 45-lecie. A 50-lecie to żeśmy bardzo też wspaniale przeżyli wszyscy razem. Napisałam nawet baladę o swojej rodzinie, którą odczytałam i po prostu chciałam podzielić się tą radością, tym szczęściem. Są kłopoty, pewnie, przezwyciężamy je zawsze, bo staram się, pomimo ciężkiej pracy, bo pracowaliśmy bardzo ciężko z mężem, ale ten wolny czas, żeby ta msza święta była, żeby, nie powiem, że byliśmy idealni, ale wszystko przezwyciężyliśmy i dzisiaj z łzami w oczach, ze szczęściem, bo już nie jeden raz chciałam podzielić tym szczęściem z Radiem Maryja, bo stale go słucham przez tyle lat. Nie mam już teraz zdrowia, już trudno mi, bo jestem po protezie i w ogóle wszystko, inne choroby się nakładają, ale jestem szczęśliwa. Trochę mnie to gnębi, że moim dzieciom dobrze się powodzi, ale troszeczkę niektórzy odeszli za daleko od Pana Boga. Ale myślę, że Pan by mnie tyle wysłuchał, że i tu będę wysłuchana z tą nadzieją, że wrócą, że będą bliżej, tak jakbym sobie tego życzyła. Bo w innych sprawach to naprawdę jestem dumna z moich dzieci, ani potrafią. Nie, żaden nie pije po prostu i są odpowiedzialni za rodzinę. No ale jakieś błędy są właśnie to troszeczkę, że oni się oddalili w tym liberalnym świecie właśnie. Byli w wojsku i może to ich trochę oddaliło, nie wiem, na wysokich stanowiskach, nie mam pojęcia. Były kryzysy i powroty i myślę, że znów powrócą. Dziękuję bardzo. Nie, za to świadectwo, że mam wam złożyć, podzielić się. I że przezwyciężyliśmy tyle problemów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie dziękujemy za świadectwo i gratuluję pani Joannie pięknego jubileuszu 55-lecia pożycia małżeńskiego i także wychowania dzieci i wszystkich dzieł, które się dokonały, a za dzieci trzeba się modlić dalej, bo zawsze Bóg będzie się nimi opiekował i mamusia, która się za nich modli.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie wspólny z Chrystusem. Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Jacka z Norwegii.
Prosimy bardzo.
Chciałem się powiedzieć taką radością, że mam 5 dzieci. Od 11 miesięcy aż do 8 roku życia. I chciałem tylko wyrazić jedną obawę. Chcielibyśmy wrócić do Polski i boimy się autentycznie tego układu, który jest teraz.
To znaczy sytuacji, która panuje tutaj, jakiej, materialnej?
Tak, dokładnie. Bo mam mieszkanie, mamy wszystkie warunki zapewnione, natomiast problem tkwi w pracy. Mhm. Praca jest tak nisko opłacona w Polsce.
No jest to problem, który trzeba by rozwiązać, bo bez warunków materialnych też jest trudno żyć, zwłaszcza z 5 dzieci w rodzinie, dlatego trzeba to wszystko dobrze przygotować tu w Polsce, żeby była praca i utrzymanie, wtedy można wracać.
My od 94 roku na obczyźnie, także...
No tak, to rzeczywiście...
Tęsknota niesamowita i też pełna niewygoda.
No i też problem wychowania dzieci w tych warunkach też na pewno nie jest łatwo.
To pewnie inna kultura, inne możliwości. Tak.
Ja myślę, że jeżeli pan ma jakąś specjalność, też jakąś zawodową, to może tu w Polsce by się przez rodzinę, przez od bliskich kolegów, może by się udało coś załatwić, tak żeby było utrzymane.
Ale jednak wszystkie metody spalają na panewce.
Aha.
No to jest problem dla polityków.
W tej dziedzinie to już musi być jakaś pomoc taka doraźna. Ja myślę, że może przez misję katolicką i przez jakieś kontakty jeszcze inne, chociaż w tych sprawach to za wiele nie będą mogli księża tam pomóc, ale...
Właśnie też tak myślę.
Ale można troszkę porozmawiać, może będą mieli jakieś możliwości. Bo z tego, co znam, to księża zajmują się różnymi tam sprawami, albo jest tak zwana też i pomoc dla Polonii, więc z tą organizacją polonijną. Jeżeli się chce wracać, to można też się do nich zwrócić, czy byłyby warunki utrzymania rodziny i mogliby w tej dziedzinie też coś wskazać.
A tym bardziej, że właśnie, że nie ma takiej może dalszej rodziny, ani bliższej nawet, tak dość powiedzmy, jesteśmy typowo migrancką rodziną.
No tak.
No i to, co jest tematem dzisiejszej audycji, dać Bogu szansę, to znaczy razem się Państwo módlcie, odprawiajcie nowennę do świętego Józefa, do świętej Joanny Berety Molla.
O tym zawsze pamiętam.
No właśnie.
No może jakieś światło zabłyśnie na horyzoncie, no bo trzeba o to prosić, tak. Może
dobrze wpatrywać.
Tak. No dziękujemy.
Bardzo dziękuję uprzejmie Wam, Państwo szanowni.
Szczęść Boże.
Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, ja dzwonię z Głogowa. Moje imię Dorota. Dozwoniłam się po raz pierwszy w życiu, więc jestem trochę zdenerwowana.
Witamy serdecznie.
Ale chciałabym powiedzieć, jak w moim życiu Bóg, to znaczy w życiu naszego małżeństwa Bóg niejako tak można powiedzieć króluje. To znaczy ja jestem osobą w zasadzie od kilkunastu lat taka zaangażowana w Kościele, jednakże mój mąż może nie jest tak do końca zaangażowany, ale ja postanowiłam całym sercem od w zasadzie ponad roku modlić się za mojego męża. Też uczestniczę, co tydzień chodzę na wspólnotę odnowu w Duchu Świętym tutaj w Głogowie. I muszę powiedzieć, że od kiedy tak się naprawdę zaczęłam modlić za mojego męża, widzę duże zmiany. Przede wszystkim to może nie to są zmiany jakieś, na przykład mamy problem bardzo duże, ale widzę, że mój mąż na przykład zaczyna ze mną czytać Pismo Święte, zaczynamy dużo rozmawiać, rozumieć się, zaczynam o Bogu dużo mówić. To są takie bardzo małe takie zmiany, ale ja wierzę po prostu w to, że Bóg przemieni serce Jarka, bo to jest mój mąż, ma na imię Jarek. I po prostu wiem, że dokona wielkich cudów. I to tylko tyle. Z Panem Bogiem. Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo Pani Dorocie za świadectwo i cieszę się bardzo i trzeba nadal kontynuować właśnie tę formację osobistą stawiania Boga na pierwszym miejscu i wtedy będzie, sądzę, też łatwiejszy kontakt i w małżeństwie i prowadzenie też i do Boga i do ludzi swojego współmałżonka. Szczęść Boże.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże. Teofil z Grodna, Białoruś.
Prosimy bardzo.
Swoje problemy mam w rodzinie. Jakoś nie układa się, nie ułożyło się u mnie żoną. Mam troje dzieci. Najgorzej, że ona tych dzieci postawiła przeciw mnie. Nie mogę nikiego z nimi znaleźć kontakt. Dzieci już 1, 2, 3, 26, drugi 20, 14 lat. Szukała mnie jakiego wyjścia. Nigdzie nie znalazłem ni w radach, nigdzie. No, modlę się tylko. Mam stałego spowiednika. Przyjęłam jako to swój krzyż. Poprosiłam Boga, że Boże, daj mi sił wyznieść to. Często modlę się, prawie każdy dzień do kościoła chodzę, spowiadam się, do komunii przyjmuję. No póki rezultatów wielkich nie widzę. Jestem lekarzem. Mnie chodzi o to, że jakoś zacząłem ja spostrzeżenie na stosunki rodzinne. I w Radiu Marii i tak w życiu spotykam, że często kobiety żali się, że mąż pije. Chociaż jak zacząłem ja głębiej w to wdawać się, jakoś analizować to, analiz robić, to widzę, że w tym bardzo dużo, ili raczej często winny kobiety. W czym ich wina? W tym, że zaczyna się, szczególnie Jeżeli mężczyźni, kobieta, współżycie małżeńskie potrzebne jest jako emocjonalne więcej, to mężczyźni to fizjologiczna potrzebność. I kobieta zaczyna targować się. Mężczyzna zaczyna protestować, a w niego, u mężczyzny protest jeden. Poszedł, napился. Przyszedł, zrobił awanturę. No i to znowu jakoś potem więcej dalej i on już staje. Znam nie jeden, analizując to, nie jeden wypadek. Znam nie jedna rodzina, u której вот так сталося и стається, и жиє. Nie, nie, trzeba jednakże kobietom, kiedyś słyszałam takie, babcia mówiła dla wnuczki, że wiesz co w dzień między wami, tobą i mężem było, to wszystko trzeba zapomnieć na noc i żeby łóżko was jednoczyło. I jako lekarz widzę w tym niemały problem i nie tak rzadko to jest, ale lekarze nie zwracają na to uwagę, nie wdają się. Może księży tym więcej zajmowali się by. Chciałbym, że jakoś można pomóc dużo ludziom. No jeżeli o sobie chodzi, no, niosę swój krzyż. Może Bóg pomoże, jednakże wierzę, z dzieciństwa wierzyłem, chociaż byli u nas ciężkie czasy. Z kościołem i z wiarą, i z modlitwą, ale dzięki mamie przyniosłem przez całe życie wiarę. Może dzięki tej, z takich stosunków w rodzinie rośnie u mnie większa wiara, większa miłość do Boga. Jeżeli o dzieciach nie wiem, jak znaleźć do nich drogę, bardzo ciężko, no, bardzo ciężki krzyż, dlatego, że nie mogę znaleźć do nich na tyle wrogo postawienia, nastawienia, że i najważniejsze, że to bezprzyczynno. Staram się, przez całe życie starałem się żyć dla rodziny, dla tych dzieci. Może troszkę gdzieś było lekceważenie w swoim czasie, a teraz... Dziękuję bardzo. Proszę, księdze biskup.
Dziękuję bardzo panu Teofilowi za to świadectwo, ale także i problemy, jakie porusza. Otóż gdy chodzi o dzieci własne i problemy z dziećmi i z tymi rodzinami, jest to problem, który powinien być zawsze w pełen nadziei, podobnie jak święta Monika, która doczekała się właściwie dopiero na łożu śmierci nawrócenia swojego syna prawie, a więc całe życie się modliła o jego nawrócenie. Niemal całe życie. Także gdy chodzi o niesienie pomocy właśnie tym małżeństwom, które, no, którym grozi rozbicie, trzeba ustawiać ich także pod kątem widzenia nie tylko tego pożycia małżeńskiego, ale dobrze by było, żeby oni przed pójściem na spoczynek, no jednak się pogodzili i żeby też zawierzyli siebie Bogu, bo Pan Bóg jest źródłem miłości. Nie bać się powiedzieć im pewnych rzeczy także o sprawach religijnych, zwłaszcza kiedy się nawet w rozmowach takich lekarskich dowie Pan, że ta osoba jest wierząca, to można też na ten temat coś powiedzieć. A jak słyszą to od lekarza, to może nawet jeszcze bardziej będą tym przejęci i głębiej to przyjmą sobie do serca.
Także myślę również, jeżeli chodzi o te przyczyny pijaństwa mężów, może to być coś, ale często jest to też usprawiedliwienie. Piję, bo mnie żona nie daje, prawda, mówiąc w skrócie, ale jest to usprawiedliwienie, bo po prostu chce. Natomiast no, nie wolno w małżeństwie handlować swoim ciałem, mówiąc, że no dobrze, ale czekam na nową sukienkę, czy na jakiś inny wydatek z twojej strony. Tak samo jak tutaj pan mówił o fizjologii, fizjologia fizjologią, ale szacunek dla płodności, dla osoby musi być zachowany, dlatego jest ważne rozpoznanie tej płodności, a nie tylko fizjologia, jak komu się chce, no to współżycie, no bo wtedy to co? Antykoncepcja czy coś innego? Tutaj trzeba rozpoznać płodność i wtedy oczekiwać, kiedy są akurat dni płodne czy niepłodne, w zależności od tego, kiedy planujemy poczęcie. Już na ten temat wielokrotnie mówiliśmy w naszych audycjach.
Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria.
Cześć Boże, Andrzej, cześć Boże. Z tej strony w Gdyni. Ja chciałem takie świadectwo dać swoje. Ja z moją małżonką poznaliśmy się na rekolekcjach oazowych, to prawda. Modliłem się o rozeznanie woli Bożej, bo zastanawiałem się, czy mam zostać kapłanem, czy mam raczej w stronę rodziny pójść. No i tak akurat na rekolekcjach Pan Bóg wyraźny znak mi dał, którędy mam iść. Jesteśmy już 8 lat w małżeństwie i powiem szczerze, że jest to dosyć takie ciekawe prowadzenie Boga, gdyż na początku naszego małżeństwa no, oaza się skończyła, bo ponieważ młodzieżówka się skończyła, tak jakby skończyliśmy jeden etap, no i stwierdziliśmy, że nie idziemy dalej, gdyż mieliśmy wstąpić do domowego kościoła, ale z małżonką stwierdziliśmy, że do tych dziadków leśnych, którzy się tak ciągle śmieją, to nie ma co wstępować. Chodzą i się cieszą, nie? Więc tak stwierdziliśmy, że zaczniemy od poukładania swojego życia i będziemy się starali materialnie najpierw zabezpieczyć swój byt. No i oczywiście, no Pan Bóg na gdzieś drugi plan został odstawiony. Szybko żeśmy po około roku doszli do wniosku, że niestety sami nie damy rady, firma nam upadła troszeczkę, żeśmy w długi popadli. No i co robić? No to na kolana i modlić się do Pana Boga. W tym momencie kapłan jeden, bo nas kapłani tam znali akurat na parafii, więc podszedł do nas kapłan i się zapytał właśnie, czy nie chcielibyśmy wstąpić do domowego kościoła. I mówimy, no pewnie, czemu nie? Czemu nie spróbować, skoro Pan Bóg zaprasza, nie? I wstąpiliśmy do domowego kościoła. Trwamy w tym domowym kościele, jest to dla nas naprawdę wielki sposób na życie, ale teraz właśnie jak Pan Bóg działa. Słowa księdza Blachnickiego mówiły, iż jeżeli człowiek wliczy, weźmie sobie Pana Boga jako wspólnika i wliczy w jego możliwości, w dzieła, które chce się podjąć, no to musi również wliczyć, wliczając te możliwości, no to czego może dokonać? W zasadzie wszystkiego. No i my tak samo stwierdziliśmy, że no dobra, nie mamy pieniędzy, tułamy się po mieszkaniach. Panie Boże, no jest piękny domek, chcielibyśmy go kupić, ale nie mamy pieniędzy. Uklękliśmy na kolana, pomyśleliśmy sobie właśnie, Panie Boże, wspólniku nasz, pomóż. Nie wiem, jak to się stało. W ciągu 3 miesięcy mieszkaliśmy już we własnym domku. Później takie prowadzenie dalsze właśnie, na przykład nie możemy mieć dzieci. To znaczy, moja małżonka ma kłopoty zdrowotne. Staraliśmy się różnymi drogami zajść w ciążę. No nie udawało się. Różni lekarze też sobie nie dawali z tym rady. W końcu na jednej z rekolekcji zobaczyliśmy, że to Pan Bóg tak nas właściwie posłał, bo wszyscy na rekolekcjach trafili w różne strony, bo tam akurat byliśmy po domach rozdzielani. Myśmy trafili do kobiety, która adoptowała dzieci. No więc zaczęliśmy się w tym kierunku, że tak powiem, rozglądać. Po drodze moja małżonka zrobiła kurs doradcy parafialnego z naturalnego planowania rodziny. W tym momencie ja jestem na tym kursie i powiem szczerze, bardzo sobie chwalę metody naturalne. Staramy się dalej mieć dzieci, natomiast Pan Bóg pokazał nam, że adopcja też jest jakąś drogą, więc zaczęliśmy się nad tym zastanawiać, poszliśmy tą drogą, trafiliśmy do ośrodka adopcyjnego i powiem szczerze, teraz właśnie oczekujemy na bo już jesteśmy po kursie, już praktycznie można powiedzieć, daj Bóg, lada moment, przyjdzie dziecko do naszej rodziny, ale taka ciekawa rzecz, pani z domu dziecka powiedziała takie słowa, które mnie uderzyły. Mówi, słuchajcie, ale wiecie, że u nas się długo na dzieci czeka? W tym momencie mi się tak przypomniało, a wie pani, że to nie od pani zależy? Ona od kogo? No od Pana Boga. On tym steruje. Jeżeli dzieci są darem Bożym, no to prosta sprawa. Tylko Pan Bóg decyduje, kiedy, w jakim momencie naszego życia dostaniemy decyzję, dostaniemy telefon. No i właśnie taka ciekawa rzecz. Przedwczoraj siedzieliśmy z małżonką, ustalając trasę naszej wycieczki, gdyż akurat będziemy jechali odwiedzić naszych znajomych. No i stwierdziliśmy, że po drodze będziemy jechali przez Leszno. No, okazało się, że naszym znajomym w Lesznie nie za bardzo pasuje, więc moja żona mówi, to słuchaj, jedziemy do Kalisza, pokłonimy się świętemu Józefowi, pierwszemu ojcu adopcyjnemu. Mówi, na pewno coś z tego będzie. Dobra, jak pomyśleliśmy, tak zrobiliśmy, zmieniliśmy sobie drogę trasy przez Kalisz, potem jeszcze do Gidel, Matce Bożej Gidelki się pokłonić, gdyż moja żona została przez Matkę Bożą uzdrowiona cudownie, ale to już może inny temat. Natomiast ciekawa rzecz, jak zmieniliśmy sobie trasę, tak następnego dnia dostaliśmy telefon z ośrodka adopcyjnego, że składa nam ośrodek propozycję dziewczynki. I powiem szczerze, że jak sobie tak pomyślałem o tym wszystkim i przeanalizowałem tą całą sprawę, to uważam, że Bóg jest wielki i jeżeli rzeczywiście ktoś Pana Boga weźmie w swoim życiu jako wspólnika, to naprawdę góry może przenieść i cuda zrobić. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Andrzeju za świadectwo, bardzo piękne. I rzeczywiście Bóg jest na pierwszym miejscu. Z tym, że oczywiście Pan Bóg pomaga i w sprawach materialnych, ale trzeba pamiętać, że sami jesteśmy bardzo mocno odpowiedzialni i tutaj także się ukazuje ta odpowiedzialność, zwłaszcza za zdobycie też i dziecka, czyli jak to się mówi, czekanie na dziecko, czyli bycie w oczekiwaniu, tak jak w małżeństwie prawie. I to się wtedy udało. Trzeba to wszystko zawierzyć rzeczywiście Bogu. Dziękuję serdecznie.
I panie Andrzeju, co do tych leśnych dziadków, to myślę, że jak państwo weszli do domowego kościoła, no to już tak jakoś nas nie nazywacie, bo my też jesteśmy już 30 lat w domowym kościele i choć jesteśmy dziadkami, bo mamy piątkę wnuków, ale nie czujemy się jeszcze w tym sensie, żebyśmy już byli leśnymi dziadkami, że już z nas się sypie i gliwie i inne próchno. No i odbieramy kolejny telefon, no to może chwilę muzyki.
Cieni i nie widzę wybrzeża żadnego. Jestem na głębi morskiej przestrzeni. Każda z fal zatopić mnie może, pogrążając łódź wód odmęczony. Gdybyś nade mną nie czuwał, o Boże, w każdej mej chwili, w każdym momencie, wśród wycia kukuwa, gwiaździste.
I tak płynę od kasie wesoło, tak jak przystoi na serce czyste. Wśród bycia
Tak, drodzy Państwo, już godzina 22.58, dwie minuty troszkę przed czasem, ale informacje jak zwykle zaczynamy od spotkań małżeńskich.
Tak, dlatego że te rekolekcje, spotkania małżeńskie uczą dialogu i lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie i są bardzo, bardzo pomocne w głębszej miłości. I tak od 22 do 24 lutego będą takie w Poznaniu i zgłoszenia przyjmują Państwo organistowie, telefon 061 822 95 83. Powtarzam, 061 822 95 83. Od 29 lutego do 2 marca będą w Bydgoszczy i Wieleniej Górze. W Bydgoszczy zgłoszenia przyjmują Państwo Aleksandra i Piotr Broda, telefon 052 342 20 38. Powtarzam, 052 342 20 38. W Jeleniej Górze Państwo Orzelscy zgłoszenia przyjmują, telefon 075 643 25 39. Powtarzam, 075 643 25 39.
I zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień, 19 lutego. Temat: mój współmałżonek jest niewierzący, poprowadzi ksiądz dr Bronisław Grulkowski. Za dwa tygodnie, 26 lutego, wychowanie do ofiarności, przedstawi ksiądz Jan Pawlak, również z Zielonej Góry, jak nasz dzisiejszy prelegent, jego ekscelencja ksiądz biskup Paweł Socha. Dziś mówimy o tym, o potrzebie obecności Boga w małżeństwie. Czy dajemy Bogu szansę w naszym małżeństwie? Drodzy Państwo, wspaniałe świadectwa. Warto nawet jeszcze raz posłuchać tej audycji, tym bardziej, że na stronach internetowych Radia Maryja, www.radiomaryja.pl, w zakładce audycje dla małżonków, są dostępne wszystkie audycje od początku 2003 roku. Jeżeli na przykład Państwo chcą posłuchać innych audycji naszego dzisiejszego gościa, księdza biskupa Pawła Sochy, wystarczy w wyszukiwarce wpisać Paweł Socha i wszystkie audycje będą wylistowane, można je ściągnąć, nagrać sobie na MP3 i słuchać w drodze, czy w kuchni, czy gdzie indziej. Także korzystajmy z dobrodziejstw techniki. Wracamy do naszego tematu. Przypomnijmy telefony do naszego studia w Toruniu.
Tak, telefony do studia 655 23 55 i 655 23 56, a kierunkowy 056. I dwa telefony z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy 00 48 56.
Słuchamy Radio Maryja.
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jan z Łodzi. Ja chciałem ekscelencję o coś spytać, bo właściwie jednej rzeczy nie mogłem do końca zrozumieć, że jednym się udaje, że to małżeństwo trwa, innym nie. Chociaż w gruncie rzeczy jest podobny dialog wśród małżonków. Właściwie popełniamy te same grzechy, te same błędy. Ja akurat miałem takie życie, że osoby z mojego pokolenia troszeczkę starsze były po rozwodzie i szukałem właściwie przyczyn, bo oni mówią, no jak tobie się udało? Ja sam się nad tym głęboko zastanawiałem i doszedłem w gruncie do takiego wniosku, że oni nie zrobili jednej rzeczy, którą ja zrobiłem, czyli ja z ufnością osądziłem samego siebie przed Panem Bogiem i byłem mile zaskoczony, ponieważ nawet nie myślałem, że ta miłość miłosierna Pana Boga jest aż tak wielka. I nie wiem, jaki dialog by się w małżeństwie prowadziło, jeżeli człowiek sam, jedno z małżonków, nie stanie przed Panem Bogiem i nie przeprosi Pana Boga i nie wyrazi jakiejś skruchy, to właściwie całe małżeństwo upadnie. Czyli tutaj trzeba, wydaje mi się, bardzo w pewnej skrusze i wierze zaufać Panu Bogu. I to jest chyba istota, że małżeństwo w ogóle w dzisiejszych trudnych czasach trwa. I jeszcze jedna ważna rzecz, ponieważ to słowo przebaczenia jest aktualne, ono jest aktualne tylko w Kościele i jest skuteczne, ale no, trzeba się dużo modlić. Tutaj trzeba po prostu nie omijać Kościoła, ponieważ inaczej to słowo nie będzie tak skuteczne i będziemy mieli nie wiadomo do kogo pretensje, chyba tylko do siebie. Także dziękuję za Kościół, bo przede wszystkim właściwie, jeżeli małżeństwo trwa, to dzięki Kościołowi. I niestety przykro mi to mówić, ale osoby, które biorą rozwód, nawet nie wiedzą o tym, jaką szkodę wyrządzają Kościołowi. To też trzeba wziąć pod uwagę. Szczęść Boże, księże biskupie i państwu.
Bardzo dziękuję Januszowi z Łodzi za tę wypowiedź. Faktycznie na konieczność przebaczenia w małżeństwie zwróciła uwagę błogosławiona Matka Teresa. Kiedy mówiła do małżonków na synodzie, to właśnie wtedy powiedziała, że jest koniecznością przebaczenie. Bez przebaczenia trudno w ogóle sobie wyobrazić życie społeczne, życie małżeńskie i w ogóle życie człowieka. Dlatego, że jesteśmy tak ustawieni w życiu, że nie ma możliwości, żeby kogoś nie zranić, nawet niechcący. Kiedy człowiek zupełnie co innego zamierza, a ktoś się obrazi. I wtedy może być sytuacja taka, że trzeba powiedzieć, że słuchaj, nie miałem tego na myśli i nie chciałem cię obrazić. A jeżeli cię obraziłem, no to przepraszam. Będę delikatniej jakoś rozmawiał z tobą, czy inaczej będę to załatwiał. Więc bez takiego przebaczenia sobie nawzajem no, jest niemożliwe. A przede wszystkim stawać przed Bogiem w całej prawdzie, bo kiedy się staje przed Bogiem świętym w prawdzie, to się widzi swoje błędy i prosi się o przebaczenie własnych grzechów, własnych błędów, bo my jesteśmy nastawieni na innych, na bliźnich. Oczy mamy skierowane nie na siebie, tylko na bliźnich. To jest takie powiedzenie, że mamy dwie sakwy, jedną na plecach, drugą z przodu i własne grzechy kładziemy do tej z tyłu na plecy, a cudze z przodu. I dlatego te cudze widzimy, a tych z tyłu nie widzimy. I trzeba prosić Boga, żeby dał mi łaskę widzenia siebie w prawdzie, żebym poznał grzechy swoje. I żebym umiał także za nie czuć ból sumienia.
Ale bywają i sytuacje takie, że w małżeństwie, które kroczy razem, nawet powiedzmy drogą do Boga, nagle coś jednej ze stron, jak to się mówi popularnie, odbiło i zostawia. Zostawia rodzinę i idzie zupełnie gdzie indziej. Zupełnie z niewiadomych przyczyn. Coś ją zauroczyło, uwiodło, dała się uwieść, czy dał się uwieść. I nie ma realnego wytłumaczenia bezpośredniego i wtedy mówi się o tajemnicy zła. No musimy dbać o tego współmałżonka, który no w tej chwili jest nieosiągalny, bo nie chce dialogu żadnego. Musimy się za niego modlić, prawda? Bo kto będzie się modlił za niego?
Jest tylko jedna moc Boga w takich wypadkach, bo tego diabła nie opanuje nikt z nas, ale trzeba mobilizować siły też takie, które są ze strony rodziny, wykorzystać te szanse ludzkie też,
wszystkie, tak,
które są możliwe, i psychologów, i innych ludzi, ale centrum jest zawsze Bóg.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam księdza biskupa Pawła Sochę, Anna Zżarek.
Witam serdecznie.
Każdy człowiek pragnie być szczęśliwy i rodzice zabiegają od najmłodszych lat o szczęście swoich dzieci. I tego szczęścia upatrują w nauce i dobrach materialnych. I rodzice niejednokrotnie pracują ponad siły, aby zapewnić wykształcenie dzieciom. I popełniają straszny błąd, bo brakuje im czasu, aby dać dzieciom Boga. I później rodzice widzą, jak brak Boga mści się, gdy te dzieci są już dorosłe, kiedy to ich inwestowanie legło w gruzach, a dzieci są nieszczęśliwe, bo małżeństwo ich rozpadło się, bo brakło Boga. Tylko Bóg jest gwarantem szczęścia w rodzinie. Im więcej Boga w rodzinie, tym więcej szczęścia. Co widać na przykładzie rodzin blisko związanych z Bogiem. Środki masowego przekazu wtłaczają nam do głów, jaki to trud i poświęcenie wychować dziecko. A tymczasem rozmawiałam z wykształconą młodą matką dwojga dzieci, blisko związaną z Bogiem, która stwierdziła, że była szczęśliwa w dzieciństwie. Jeszcze szczęśliwsza była w młodości, ale nigdy nie była tak szczęśliwa jak teraz. Tyle szczęścia dają jej dzieci. Chcę dodać, że to małżeństwo ma już teraz troje dzieci i jest bardzo szczęśliwe. Często ich wszystkich widzę w kościele. I doszłam do wniosku, że źródłem ich szczęścia jest wiara w Boga. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za to świadectwo pani Annie Zżarek. Rzeczywiście jest taki często dzisiaj powtarzany błąd ze strony rodziców i wychowawców, że się kładzie akcent na naukę i na dobrobyt, na osiągnięcie sukcesu i dążenie do tego, żeby być sprawnym. Czyli uczy się sprawności intelektualnej i sprawności fizycznej i tak dalej. Natomiast nie prowadzi się człowieka do pogłębienia życia duchowego i do więzi z Panem Bogiem, tego młodego człowieka. I skutki są właśnie takie, o których tutaj słyszeliśmy przed chwilą z ust pani Anny. Dziękuję za to świadectwo.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Piotr Zoblina dzwonię.
Prosimy bardzo.
To znaczy, ja chciałem dać świadectwo takie, co tu przed chwilą było mówione, że małżonkowie razem żyją, załóżmy, 15 lat, tak jak ja z żoną żyłem. Razem kroczymy do kościoła. Różne uroczystości religijne, wszystko razem, wszystko pięknie, ładnie. I po 15 latach można powiedzieć, że coś odbiło mojej żonie, tak nieładnie mówiąc. Być może jest właśnie spowodowane tym, że niby na pozór wszystko było w porządku, jednak brakowało tego spoiwa. Chociaż zawsze starałem się, żeby tym spoiwem był Bóg zawsze. Sytuację mam bardzo ciężką, bo od 2 lat, można powiedzieć, mam cały czas podgórkę i różne sytuacje spotykają mnie w życiu, bardzo nieprzyjemne. Łącznie, no. Gdybym chciał tak ogólnie mówić o tym swoim małżeństwie, o sytuacjach, to właśnie od 2 lat, kiedy zrozumiałem, że tylko z Bogiem można naprawić wszystko, całe małżeństwo, całe relacje, to jeszcze zaczęło się gorzej dziać. Tak jakby to była walka dobra ze złem. Człowiek, kiedy idzie do kościoła, modli się, przychodzi do domu i nagle wysłuchuje różne wyzwiska i tak dalej. Są sytuacje takie nieprzyjemne. Mimo, że otoczenie, w którym żyje, znajomi czy rodzina, mówią, daj sobie spokój, to już nie ma sensu i tak dalej, i tak dalej. Jednak gdzieś tkwi we mnie ta nadzieja. Ta nadzieja, że Bóg to wszystko uzdrowi, że to pomoże jakoś naprawić, odbudować ten dom. Wierzę w to chęcie, że każdy dom można odbudować. Trzeba tylko po prostu chcieć i mieć właśnie za kierownika tej budowy Pana Boga. To już nie pierwszy raz dzwonię do audycji do małżonków. Moja żona nawet potrafiła do tego stopnia, że unieważnić małżeństwo. To prawda. Sprawa się toczy jeszcze dalej. Też jest to wszystko oparte na kłamstwach. Jednak mówię, gdzieś jest we mnie ta nadzieja. Ta nadzieja Bogu, że to wszystko się ułoży. I być może, że Pan Bóg tak będzie chciał, że do końca życia będę sam. Że no niestety, moja żona jest teraz akurat z innym mężczyzną, a mamy czwórkę dzieci. To jednak zawsze będę ją uważał za swoją żonę, zawsze będę ją kochał, tak samo jak dzieci. Jeżeli chodzi o kwestie wiary, czyli no mówię, przykro mi patrzeć na to wszystko, kiedy moje dzieci chodzą do kościoła. Najstarszy syn jest nawet lektorem. A kiedy byłem teraz na Wigilię, to nikt nie chciał się połamać ze mną opłatkiem. To jest takie bardzo ciężkie i nie potrafię tego zrozumieć. Oddaję to wszystko Bogu. Także chciałbym także mówię tym młodym ludziom, którzy zawierają sakramentalny związek, aby postawili wszystko właśnie na Boga, aby tym spoiwem łączącym małżeństwo, rodzinę był Bóg. To tyle. Przepraszam, taki może trochę głos drżący, ale to ciężko mówić właśnie o takich sprawach. Także cieszę się, że są takie audycje. Myślę, że za tydzień również będę chciał posłuchać audycji właśnie, gdzie jedna z małżonków, no bo trudno mi w tej chwili powiedzieć, czy moja żona, no nie wiem, jest wierząca, czy nie. Takie rzeczy czyni, że ciężko pojąć całej rodzinie znajomym. O przestrzeni Boże nie będę już tutaj nadużywał czasu audycji. I przechodzę na antenę. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże. Bardzo współczuję, Panie Piotrze, i rzeczywiście tu pozostaje tylko tym bardziej zaufać Bogu, oprzeć się na Bogu. A to, co mówił Pan o tym problemie powiększania się zła, kiedy im bardziej zaufa się Bogu, tym bardziej jeszcze szatan próbuje atakować przez różne trudności w domu. To mi się przypomina taka sytuacja, kiedy właśnie alkoholik, który no, chciał wydostać się z alkoholizmu i wtedy po prostu jakby odczuwał tę taką mowę szatana, nie idź tam, nie zgłaszaj się, to nie ma sensu. To świadectwo, jakie słyszałem tego człowieka, alkoholika, który mówił, to było jakby takim namacalnym trzymaniem tego człowieka przez diabła, żebyś nie poszedł. Więc w sytuacjach, kiedy człowiek chce tak naprawdę oprzeć się na Bogu, mogą zachodzić zjawiska takiej walki szatana, prawda, o to, żeby człowieka zawładnąć i zabrać go z rąk Boga. Dlatego trzeba dziękować Bogu za łaskę trzymania się Pana Boga i spokojnie, uważam, przeżywać, chociaż nigdy spokoju takiego nie będzie, bo w takiej sytuacji to tylko ktoś z boku może tak mówić, ale jak się wczuję, jak tak słuchałem Pana i wczuwam, próbowałem się tak wczuć w tę sytuację, to sobie po prostu nie wyobrażam, jak ja bym się znajdował w takiej sytuacji. To przecież no człowiek tylko jak to mi siąść i płakać. Tak to można tylko sobie to uznać. Natomiast na pewno dzisiaj dobrze by było się zastanowić i może inni, gdzie nastąpił błąd w rozwoju tego życia małżeńskiego. Gdzieś musiał nastąpić jakiś błąd. Przypuszczam, że zatroska o dzieci i wszystkie sprawy zewnętrzne tak jakoś pochłonęły życie, że się po prostu trochę człowiek, jak to się mówi, zagubił w relacji do Boga. Przynajmniej ta druga strona, czyli małżonka. Bo tak to wygląda, jeżeli teraz jeszcze prowadzi tego typu życie, jak tutaj wspominał pan Piotr, no to znaczy, że gdzieś powoli to życie Boże wyciekało z tego człowieka, czyli coraz bardziej się oddalał od Boga. I to trzeba w małżeństwach, dla innych małżonków to powinno być przestrogą, żeby czuwać nad tym, aby nie dopuszczać do takich stanów nijakich, że właściwie Pan Bóg jest takim odskocznią tylko na niedzielę, na jakieś święta. Bóg nie może być w małżeństwie, podobnie jak w kapłaństwie, jak w życiu człowieka, nawet nie żonatego, młodego. Nie może być, jeżeli jest autentycznym chrześcijaninem, nie może być tylko kimś z jakąś przyczepką. Musi być fundamentem. Kto buduje na skalę, żadne wichry, burze go nie zawalą. Natomiast kto buduje na piasku, na sobie, na ambicjach własnych, no to się obali, na to nie ma rady.
Rodzina, która jednoczy się na modlitwie, pozostaje zjednoczoną.
Tak, tak.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo
Maria z Wrocławia.
Prosimy bardzo.
Witam serdecznie wszystkich w studio i wszystkich, którzy słuchają. Jednocześnie pierwszy raz do tej audycji się dodzwoniłam i chciałam powiedzieć dużo dobrych słów o tej właśnie audycji, ale chciałam się też odnieść do tego dzisiejszego tematu, a może nie tyle do tematu, co do biorących udział w dyskusji panów, bo tak się jakoś złożyło, że najwięcej głosów to panowie, którzy się skarżą. Ja dość długo żyję, doświadczam i małżeństwa, i rodzicielstwa, ale też mam takie szerokie doświadczenie, bo pracowałam długo w szkole i zdarzało mi się często właśnie taki miałam pogląd, że jak trudności dziecko miało generalnie różne, zwłaszcza życiowe takie problemy, to próbowałam dotrzeć do ojca i często z tymi ojcami właśnie rozmawiałam. I takie mam doświadczenie, takie przekonanie, że panowie, mężczyźni, bardzo dobrego są zdania o sobie, prawda? I to on, tak jak tutaj jeden i drugi, któryś pan mówił, że wszystko było dobrze i nagle żona się zmieniła, nagle jej coś odbiło. Otóż w przekonaniu męża często jest wszystko tak bardzo dobrze, a w przekonaniu żony zupełnie inaczej. I tak bywało, jak ja rozmawiałam z mamą dziecka, prawda, i mama się skarżyła na to, na tamto. Ja te skargi dobrze rozumiałam, bo sama też byłam i matką i te wszystkie kłopoty jeszcze z tych dawniejszych lat i z kolejkami i z tym i z tamtym i z owym, i ta biedna matka to wszystko pokonuje. Tymczasem mąż przychodzi zadowolony, jest w domu, jest czyściutko, dzieci grzeczne, obiadek ugotowany, koszulki czyste i on jest bardzo szczęśliwy, wszystko jest dobrze. Przez głowę mu nie przejdzie, że ta kobieta pada, że ta kobieta nie ma siły. I to tak się ciągnie, jak się tak delikatnie mówi, to mąż tego nie rozumie, nie dostrzega, bo jak ktoś nigdy niczego nie robi, to on nie wie, jak to jest ciężko i on nie wie, jak to jeszcze chwilę postać i jeszcze chwilę już nogi odpadają, a tu jeszcze trzeba coś opłukać, a on sobie pójdzie, coś rozleje, a co tam rozlał, a pochlapie, no to co tam pochlapał i potem, prawda, kiedy już siły brak kompletnie, kiedy żadne prośby nie pomogą, jakieś grzeczne i kulturalne, no to tej żonie wreszcie odbija i trudno tu nawet się dziwić, bo to po prostu jakoś może my matki źle wychowujemy synów, że tak właśnie oni nie rozumieją potem swoich żon, bo mama zwykle troszczy się bardzo o dziecko, czy ja, skąd się to bierze, jakaś tradycja, ale niestety tak właśnie bardzo często jest, bardzo często. I ja nieraz właśnie rozmawiając i z matką, i potem z ojcem, słyszałam, jak ten ojciec, no jaki on jest wspaniały ojciec. A żona umęczona, udręczona, dziecko rozhukane, a on wspaniały ojciec, bardzo z siebie zadowolony. Ale on właściwie jako tak podpytywałam, no to nie miał powodu być zadowolony. No zawsze starałam się delikatnie przekonać, że może byłby dla tej żony troszeczkę bardziej wyrozumiały, nie wiem w jakim stopniu oni tam korzystali z moich rad, ale takie właśnie mam doświadczenie, że ci panowie szukają ratunku u Pana Boga, ale by się tak zapytali Pana Boga, a co ja mam zrobić? Ja, nie co moja żona ma zrobić, tylko może Panie Boże, pozwól mi się nawrócić. Pomóż mi, Panie Boże, zrozumieć mój egoizm, bo mężczyźni są egoistyczni bardzo często. Nie mówię, że wszyscy, nie mówię, że zawsze, ale bardzo często. I może właśnie tutaj byłaby droga dla tych wszystkich panów, może nie dla wszystkich, bo ja nie twierdzę, że wszystkie kobiety są lepsze, ale jak tak analizuję i swoich znajomych, rodziny, małżeństwa znajome i już moich dzieci, prawda, nie tyle dzieci, bo dzieciom akurat jakoś mi się udało, może mi się udało, może po prostu, że moje dzieci mają szczęśliwe małżeństwa, ale wśród rówieśników dzieci tak obserwuję i właśnie najbardziej, największe mam obserwacje z tych rozmów z rodzicami, że bardzo często mężczyźni niestety nie wiedzą, że robią coś złego. Jak się im grzecznie, spokojnie mówi, to tego nie przyjmują do wiadomości. No a potem jak już coś pęknie, jak człowiek już pierwszy raz podniesie głos i zacznie krzyczeć, jak pierwszy raz już nie ma siły, zostawi to wszystko, no to potem to się już toczy, bo pan się wtedy upomina o swoje, bo jak to do tej pory było, a teraz nagle bunt, no i zaczyna się kryzys. Więc może by tak panowie zaczęli naprawiać siebie, uważniej patrzeć na swoje czyny, a nie tylko narzekać na żony. Takie są moje spostrzeżenia. Życzę powodzenia wszystkim panom, a też kobietom życzę, żeby miały dobrych mężów. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy.
Dziękujemy bardzo Pani Marii. Rzeczywiście jest to prawda, że egoizm grozi no, każdemu, i mężczyźnie, i kobiecie. Tylko, że inaczej to się ujawnia u kobiety, inaczej u mężczyzny. Stąd relacja do Boga jest potrzebna dla jednych i dla drugich. Być może, że w pewnych sprawach bardziej u mężczyzny, zwłaszcza kiedy chce, w małżeństwie jest tak zwana walka, kto będzie pod pantoflem. To jest taka sytuacja. Kiedyś byłem na konwiwencji neokatechumenatu i potem na zakończenie tam każdy podchodzi do krzyża i po tygodniowych rekolekcjach mówi, z czego go Pan Bóg uzdrowił. I podchodzi mężczyzna, mąż, i mówi, że no, dziękuję Ci, Panie Jezu, żeś mnie uzdrowił w czasie tych rekolekcji z tego, że nie rozumiałem swojej żony i chciałem ją cały czas mieć dla siebie do dyspozycji jako niemal niewolnika i tak dalej. I nie w ogóle jej nie rozumiałem. Teraz dopiero otworzyłeś mi oczy, jaki ja jestem, egoista i tak dalej, że muszę uszanować żonę. Ale podchodzi potem jego żona i mówi to samo. Więc także ja bym tutaj do tej wypowiedzi chciał powiedzieć, że gdy się tak przypatrzymy sobie tak szczerze i my jako księża, bo to do nas też się odnosi, bo jesteśmy mężczyznami, to prawda, ale i my jako księża, i małżonkowie, i młodzi ludzie, no jest to w nas ta spuścizna grzechu, że człowiek chciałby być nad innym i panować nad innym, a w postawie, kiedy spotykamy się z Bogiem, to właśnie postawa służebna. Ja jestem po to, by służyć. I tu może bym powiedział takie zdanie od księdza Twardowskiego, bo to się odnosi do nas wszystkich. O miłość trzeba prosić Boga. Od tego zacząć, żeby iść do ludzi. Dopiero żyć zaczniesz, gdy umrzesz kochając. Więc o miłość trzeba prosić Boga. Od tego zacząć, żeby iść do ludzi. My nie będziemy nigdy umieli kochać sami. Naprawdę. Zawsze się gdzieś tam wślizgnie ten egoizm nasz i ta chęć panowania nad drugim.
Bo Bóg jest źródłem miłości.
Bo Bóg jest źródłem tej prawdziwej miłości. A nasza miłość jest zawsze gdzieś skażona. Często, jeżeli jest odcięta od Boga, to jest przeważnie, no nawet czyniąc jakieś, na przykład lekarze świata czy coś takiego, no to po tym jak popatrzyłem, ile oni zarabiają, gdzieś w jednym czasopiśmie, no to ja bym też takim lekarzem chciał być, przepraszam, ale więc no, a pisze się o nich jako wielkich, ofiarnych. Oczywiście nie chodzi o pewne grupy lekarzy, tak, ale ta grupa, którą właśnie opisano we francuskim czasopiśmie, jak to przeczytałem, no to mnie oczy się otworzyły, że nieraz się pisze o pewnych ludziach jako bardzo ofiarnych, a oni korzystają, wykorzystują, prawda, ludzką naiwność i biorą duże sumy. Więc my chcemy zawsze gdzieś tam no, zyskiwać na tym i sławę, i wszystko, i pieniądze, a uchodzić za bardzo ofiarnych. Więc jest to zakłamanie, nam zawsze grozi. I stąd Bóg nas z tego oczyszcza, na to nie ma rady. I kto Boga rzeczywiście poważnie traktuje i rozumie, jak On jest wielką miłością i źródłem miłości, wtedy dopiero może się zmieniać.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Maria z Wielkopolski.
Prosimy bardzo.
Ja chciałam zadać jedno pytanie. Jak żyć w małżeństwie, kiedy mąż nie bije, nie pije, a stosuje przemoc psychiczną? Dziękuję. Przechodzę na odbiór.
Dziękuję. Proszę bardzo.
No, jest to droga do tego, żeby jakoś poradzić, może by nie stosował tej przemocy, czyli...
Może skorzystać z rekolekcji spotkania małżeńskich.
No właśnie, gdzieś zaprosić takiego człowieka, żeby się z tym Panem Bogiem trochę spotkał, bo przemoc psychiczna jest... taką samą przemocą, prawie jeszcze nieraz gorszą niż przemoc fizyczna.
Bo dlatego, to są specyficzne rekolekcje.
Jest formą jakiegoś takiego panowania totalnego nad człowiekiem i traktowania jak niewolnika. Więc jest to przemoc psychiczna. Więc tutaj należałoby zastosować jakieś środki takie, które by pomogły otworzyć oczy temu człowiekowi na jego strukturę duchową, która powoduje właśnie taką postawę.
Oczywiście korzystając również ze specjalistów poradni rodzinnej, z psychologów, chrześcijańskich psychologów, bo po prostu niekiedy ta przemoc różne może mieć i przyczyny. Pamiętam z jednego ze spotkań z panem Jackiem Pulikowskim, kiedy właśnie on mówił o takiej przemocy, gdzie właśnie zgnębiony mąż przyszedł do poradni i żalił się, że on już 20 lat pracuje nad swoją żoną, żeby ona była dobrą żoną, a ona już ma jego powyżej uszu, ta jego żona, skądinąd wiadomo. On jest uczonym, wszystkie swoje spostrzeżenia w wielu brulionach notował z każdego dnia, jak on pracuje nad nią, a jak ona postępuje, jak ona, że tak powiem, reaguje na te jego uwagi. Po prostu po przejrzeniu, krótkim rzuceniu oka na te bruliony, pan Jacek Pulikowski mówi, widać było od razu, on chce, żeby ona reagowała tak jak mężczyzna. Próbuje ją przerobić na mężczyznę, a ona jest kobietą, więc nigdy nie będzie jak mężczyzna. Wobec tego wielkie niezrozumienie psychiki, to co właśnie zresztą była tutaj mowa, że popracować nad mężem. No jeżeli żona nie powie, czego oczekuje i nie powie mu, że to napracowała się, albo go nie zostawi na 2-3 dni, nie pojedzie gdzieś, a on niech sam dziećmi się zajmie i pogotuje obiady i zrobi zakupy, no to z wywieszonym językiem, jak wieczorem się położy spać, no pewnie i po północy, zanim jeszcze pranie zrobi i przygotuje obiad na jutro, no to będzie widział, na czym polega praca żony. Także jest to tutaj bardzo duże
pole do
popisu.
Na pewno trzeba szukać jakiejś pomocy.
Pomocy u innych, bo oczywiście samemu jest bardzo trudno. No, z przemocy psychicznej obdukcji zrobić nie można i pójść gdzieś szukać sprawiedliwości, to jest bardzo właśnie trudne. Ale u dobrego właśnie psychologa można szukać pomocy, ale byłoby dobrze, gdyby to tak razem się dało. Księże biskupie, tak powolutku nasz czas do końca się zbliża. Potrzeba obecności Boga w małżeństwie. No, z tych telefonów wynika, że jest absolutnie nieodzowna.
Jest to doświadczenie biskupa, który jest 50 lat już księdzem. I stąd im bardziej człowiek rośnie w lata i doświadczenie, tym bardziej widzi, jak Pan Bóg cudownie prowadzi człowieka poprzez różne meandry, takie czy inne drogi, swoimi drogami i wyprowadza go czasem nawet z dołu różnego zagłady i tak to się mówi, z najrozmaitszych sytuacji. I jak się patrzy okiem wiary, to faktycznie można powiedzieć, że słuszne są powiedzenia świętych, że Bóg jest wszystkim, a ja nic. Bóg jest wszystkim. I to powoduje, że człowiek wtedy zaczyna się tą miłością Bożą, świętością Bożą fascynować, radować, cieszyć. Jest po prostu entuzjastą wszystkich dobrych spraw. Wtedy dostrzega ludzi, wtedy umie z nimi rozmawiać. To szkoła do pewnego stopnia wszystkich tych form zbliżania się do ludzi i służenia ludziom. A w małżeństwie, no, ja sobie nie wyobrażam na przykład służby ludziom w kapłaństwie bez oparcia się o Boga. To jeżeli moja posługa jest taka oficjalna czy nieoficjalna, a tutaj jest intymność najwyższego stopnia i w stosunku małżonków do siebie, i do dzieci, i do rodziny, i jeżeli nie będzie miłości Bożej, to nie można być wtedy otwartym i szczerym i bezpośrednim dla drugiego człowieka. No jak? Jak zawierzyć, jak się nie kocha? A wszystko to jest możliwe właśnie tylko, kiedy klękamy przed Bogiem wieczorem i nie mamy tajemnic. Tak jak to jest w tych dialogach małżeńskich w kościele domowym. Raz w miesiącu zasiadanie, prawda? No i wtedy sobie mówią, co w tym miesiącu mi się nie podobało. No,
najpierw mówimy, co się podobało, za co dziękujemy.
Za co dziękujemy Bogu. A potem sobie mówią także, co mi się nie podobało. No i mają przed sobą krzyż. I w ramach tego właśnie, tej miłości z krzyża wziętej, objawionej na krzyżu Chrystusa, który cierpiał za nas, tak nas umiłował. No to jak nie przebaczyć? Nawet gdyby były jakieś trudności bardzo poważne. I właśnie w Bogu ja mam siłę do tego i mam także przede wszystkim światło widzenia siebie w prawdzie, bo najgorsza jest ta rzecz, żeby nie umiemy siebie zobaczyć w prawdzie. Stąd przed każdym rachunkiem sumienia daj mi, Panie Boże, Twoje oczy. Daj mi Twoje światło, bym widział siebie takim, jakim jestem, jak Ty mnie widzisz. I to jest rzecz konieczna. Dlatego ta audycja, uważam, tego typu audycje w ogóle, ale ta audycja o obecności Boga w małżeństwie to jest rzeczą, uważam, bardzo ważną i cieszę się, że dzisiaj ona się odbyła.
I to jeszcze w dialogu małżeńskim, gdzie pytam się żony, w czym ci przeszkadzam, żebyś mnie kochała? Jaką trudność sprawiam? Co jest we mnie, co powinienem zmienić w sobie? Ty mi powiedz. Ty mi powiedz. No bo lepiej w ten sposób niż wypominki z drugiej strony. I to, że w każdej chwili odwołujemy się do Pana Boga. Jeżeli coś nie idzie w tym dialogu, widzimy, że coś zaczyna zgrzytać, zostawiamy sprawę i się modlimy. Bóg jest naszym Ojcem, z Nim zawarliśmy przymierze i odwołujemy się, powołując na przysięgę małżeńską. Tak nam dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedynej, wszyscy tak, święci.
Tak. A w Piśmie Świętym też jest to nazwane upomnieniem braterskim. U nas to, u kapłanów, to my nazywamy to upomnienie braterskie. To jest 18 rozdziału świętego Mateusza. Jeżeli brat twój ma coś przeciwko tobie, to powiedz mu to w cztery oczy. Czy zauważysz, jeżeli nie posłucha, to weź jeszcze drugiego i w wtedy wobec świadka, jeżeli ciebie i was wspólnie, no to powiedz Kościołowi, czyli wtedy już no, trzeba pomóc temu człowiekowi przez niesienie pomocy, także jakiejś formy przełożonych. Ale najpierw powinno się mówić bardzo i to w duchu miłości, a nie w duchu mówienia prawdy, bo mówienie prawdy w sposób taki bardzo brutalny najczęściej rani
tak.
I powoduje jeszcze większą
zamknięcie
się nawet na najlepsze rzeczy.
Dziękuję bardzo, księże biskupie. Drodzy Państwo, naszym gościem jest Jego Ekscelencja ksiądz biskup Paweł Socha. Dziękujemy Państwu za telefony. Po chwili muzyki przystępujemy do modlitwy na zakończenie dnia.
Podaję informacje o numerach stron w modlitewnikach Liturgia Godzin w tomie drugim w okresie Wielkiego Postu, w tomie drugim hymn Nim kres nadejdzie jasności, strona 1205, a w wydaniu skróconym strona 1166. Psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku w tomie drugim na stronie 1218, w wydaniu skróconym na stronie 1179. Antyfona końcowa, Matko Odkupiciela.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Duchu Święty, oświecaj mój umysł, daj miłość w moje serce i moc, bym mógł rozpoznać siebie w prawdzie. Jaka się odbyła w Brazylii. Kapłani rozważali w ten sposób swój rachunek sumienia. Tylko Bóg jest źródłem wiary, ale Ty możesz o niej świadczyć. Jakie jest nasze świadectwo wiary w życiu małżeńskim? W życiu kapłańskim. Tylko Bóg może dać nadzieję, ale Ty możesz przywrócić zaufanie Twoim braciom. Czy przywracam zaufanie? Jak wygląda ufność wzajemna w życiu małżeńskim, rodzinnym? Tylko Bóg może obudzić miłość, ale Ty możesz nauczyć bliźniego kochać, przykładem własnej miłości bliźniego. Tylko Bóg jest szafarzem pokoju, ale ty możesz siać jedność. Tylko Bóg może dać siłę, ale ty możesz wspierać zniechęconego. Tylko Bóg jest drogą, ty możesz ją wskazywać innym. Boże Przenajświętszy, tyle dałeś mi wraz z sobą mocy, światła. Jak często te dary marnuję, jak ich nie wykorzystuję w służbie bliźnich. Przepraszam Cię. Dziękuję Ci także za to, co udało się zrobić dobrego. Ty posługujesz się mną, moim słowem, spojrzeniem, życzliwością. I za to wszystko, co mogłem mocą Twoją uczynić dobrego, dziękuję Ci. Bądź uwielbiony, Jezu Chryste. Spuścimy sobie teraz akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O, spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach. Rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce. Jak zeschła ziemia, pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu.
W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze swemu w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojna, śmierć szczęśliwą, noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadzieja nasza, witaj.
Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łespadole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam pokaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Radiosłuchacze, dziękujemy Państwu za współtworzenie kolejnej audycji. Dziękujemy naszemu gościowi, Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Pawle Sosze. Bóg zapłać serdeczne.
Ja też dziękuję serdecznie, że dzisiaj mogłem uczestniczyć w tym spotkaniu. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy brali udział w rozmowach niedokończonych, bo bardzo dużo nam powiedzieli ze swojego doświadczenia, a to doświadczenie życia małżeńskiego, zarówno tych osiągnięć, sukcesów, zlotów, jak i tych upadków i trudności, właściwie najwięcej nas uczy. I dziękujemy. A równocześnie chcę życzyć i błogosławić wszystkim małżonkom, żeby Bóg był z nimi i żeby On był na pierwszym miejscu. A gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, godzina 23:50. Do kolejnego wtorku. Żegnam się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria, zawsze dziewica.